Za czasów, kiedy jeszcze Hitler walczył o władzę. Już wtedy niektórzy życzyli mu nie najlepiej. Od samego początku walki o władzę, aż po kres III Rzeszy, wiadomo o co najmniej 42 spiskach na jego życie. Wszędzie go było pełno, starał się bić blisko frontu i faktycznie mało który polityk doczekał się takiej zatrważającej ilości zamachów. Niemiecka policja odnotowała kilkaset pomniejszych zamachów, Moskwa przygotowała co najmniej 3, a jakieś 20 powinno się kategoryzować jako istotne. Hitler miał obsesję na punkcie zagrożenia swojego życia. Nie ufał policji nic a nic, a ufał jedynie elitarnym oddziałom SS. Jego prywatny sekretarz Martin Bormann pilnował dostępu do wodza, był przekonany, że jego dni na ziemi są policzone i nie wierzył w skuteczność swojej ochrony, nieustannie domagając się jej poszerzania i unowocześniania. Był zdania, że jedynym sposobem na dłuższe życie to nieregularny tryb życia. Sądził, że w każdej chwili mógł zginąć z rąk zbrodniarza albo idioty. Podróżował bardzo często chaotycznie, zmieniając trasy czy środki transportu na ostatnią chwilę, bez uprzedzenia. W 1936 roku mówił, że jeśli chodzi o zamachowców, to najbezpieczniej czuł się w samochodzie. Gdy wyruszał, nawet policja nie była informowana, jaki jest cel podróży. Zamach musiałby być planowany z dużym wyprzedzeniem. Czas przejazdu i trasa musiały być znane. To dlatego obawiał się, że pewnego dnia zostanie zabity przez snajpera, dojeżdżając do hali zgromadzeń. Nie było jego zdaniem sposobu na ominięcie czegoś takiego. Główną ochroną przedstawiał entuzjazm tłumu. Jeśli znalazłby się ktoś na tyle śmiały, aby wyciągnąć broń, zostałby natychmiast powalony i zadeptany na śmierć. W latach 20. często Hitler napotykał rozwścieczone tłumy. W 1920 uszedł z życiem przed takim tłumem, udając ordynansa ze swojej grupy. Jednak kiedy coraz bliżej był objęcia stanowiska kanclerza, atmosfera wokół jego wystąpień zaczęła gęstnieć. W 1932 roku, na rok przed objęciem urzędu, w marcu ostrzelano jego pociąg. W kwietniu komuniści do niego strzelali, w czerwcu też. W lipcu w Norymberdze zamachowcy do niego strzelali, gdzie pocisk minął jego głowę o włos. W drugiej połowie lat 30. komuniści szczególnie pragnęli jego śmierci, usiłowali go zastrzelić w kancelarii Rzeszy. Chcieli wręczyć bukiet kwiatów z tryskającą trucizną, albo wręczyć wieczne pióro, wypełnione materiałem wybuchowym. Część osób chcących go zabić była niezrównoważona psychicznie. Jeden nawet uważał, że musiał Hitlera zabić z pobudek religijnych, bo uważał go za żywe wcielenie szatana. Jednemu nowozelandzkiemu pilotowi, anonimowy żydowski biznesmen, proponował $1 000 000 za zrzucenie Hitlerowi bomby na łeb podczas parady. Innym razem brytyjski atasze wojskowy w Berlinie proponował zastrzelenie Hitlera z okna swojego mieszkania podczas parady, ale premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain nie chciał o tym słyszeć. Zastrzelenie głowy obcego państwa było absolutnie nie do przyjęcia. W 1938 roku pojawiła się największa szansa na odsunięcie Hitlera od władzy. Szef sztabu, generał Ludwik Beck, po złożeniu rezygnacji, był zdania, że nie warto przejmować Czechosłowację w zamian za zagrożenie ataku Brytyjczyków i rozpętania wojny w Europie. Po rezygnacji organizował opozycję wobec Hitlera. Chętnych było sporo, wielu generałów, nawet nowy szef sztabu. Kiedy wszyscy byli gotowi przejąć między innymi kancelarię Rzeszy, czy aresztować Hitlera i jego najbliższych współpracowników, dano jeszcze znać Brytyjczykom, że wszystko jest gotowe. Ale premier Wielkiej Brytanii, Chamberlain, uległ Hitlerowi, zgodził się oddać Czechosłowację i pogrzebał szansę spiskowców. Nikt już nie odważyłby się aresztować wodza w momencie, kiedy panowała na jego punkcie euforia i cieszył się największym poparciem kiedykolwiek. Kiedy Hitler miał przyjechać do Warszawy po podbiciu Polski, polskie podziemie na planowanej trasie jego przejazdu podłożyło 500-kilogramowy ładunek wybuchowy. Do detonacji jednak nie doszło. Prawdopodobnie wyznaczony do wysadzenia ładunków major nie potrafił odpalić ładunków. Wszystko przez to, że Niemcy trzymali 400 polskich zakładników i dodatkowo 12 członków władz miasta. Hitler non-stop się obawiał zamachu, a w karmieniu jego paranoi miał swój znaczący udział Heinrich Himmler, który wymyślał niestworzone próby zamachu na Führera po to, by wzmocnić swoją pozycję wiecznie ratującego mu życie. W rzeczywistości Himmler przy nadarzającej się okazji tylko czekał na to, żeby w razie obiecujących rokowań z aliantami usunąć Hitlera i zająć jego miejsce. Jeśli spojrzeć na jedno z pierwszych, efektownych zamachów, należy przytoczyć stolarza Georga Elsera, który miał dosyć nazizmu, nie wierzył Hitlerowi i działał sam. Sam też przygotował mechanizm zegarowy i materiał wybuchowy. Pewnego listopadowego mroźnego wieczoru Hitler brał udział, jak co roku, w monachijskich spotkaniach w piwnicy mieszczańskiej. Podczas uroczystości oddawano hołd tym z towarzyszy ruchu narodowo-socjalistycznego, którzy już odeszli. Elser wiedział, że Hitler miał w zwyczaju siedzieć do późna, więc w piwnicy umieścił ładunek wybuchowy. Hitler z zamachu wyszedł cało, jedynie dzięki zbiegowi okoliczności. Hitler co roku kończył swoje przemówienia bardzo późno. Elser ustawił mechanizm bomby na połowę potencjalnego przemówienia. O czym Elser nie wiedział i zabrani na uroczystości również, to, że Hitler spieszył się na pociąg, co dało w efekcie o ponad połowę krótsze przemówienie niż zwykle. Ładunek wybuchowy ostatecznie wybuchł 20 minut po opuszczeniu piwnicy przez Hitlera. Elser trafił do obozu koncentracyjnego i został zastrzelony na osobisty rozkaz Hitlera na zaledwie kilkanaście dni przed zakończeniem wojny. Nieudany zamach Elsera spowodował wzmocnienie ochrony Hitlera i wprowadzenie szeregu działań prewencyjnych. Przed wystąpieniami prewencyjnie aresztowano przypadkowe osoby. Do tego wzmocniono nadzór policyjny. To spowodowało, że od końca 1939 aż do 1942 roku wzmożone środki bezpieczeństwa w otoczeniu wodza uniemożliwiały jakiekolwiek próby. Od 1942 sytuacja się zmieniła. Niemcy coraz częściej zaliczali porażki na froncie. Z tej racji coraz więcej ludzi związanych z wojskiem pragnęło z twarzą wyjść z wojny. Wielu podejmowało lub chciało podjąć się samobójczego ataku, byle uwolnić Niemcy od Hitlera. Byli nimi m.in. generał Henning von Treczkow, porucznik Fabian von Schlabrendorf, pułkownik Rudolf Christoph von Gersdorf, major Axel von dem Buschke-Streichhorst, no i wielu innych. Nie tylko sami Niemcy chcieli zlikwidować Hitlera. Brytyjskie kierownictwo operacji specjalnych rozważało zatrucie wody pitnej dostarczanej do pancernego pociągu wodza, ale pracownicy kolei dopiero dowiadywali się na temat przyjazdu pociągu na raptem godzinę przed czasem. W Moskwie Ławrenty Beria starał się, by wywiad sowiecki ustalił miejsce pobytu Hitlera po to, by go zgładzić. Wszelkie działania jednak Sowietów mające na celu usunięcia Hitlera od władzy postanowiono odwołać w 1943 roku. Niemcy ponieśli porażkę na Łuku Kurskim i w bitwie pod Stalingradem, a alianci doszli do wniosku, że bardziej opłacalne było utrzymanie jednak Hitlera przy życiu. Do podobnego wniosku doszli Brytyjczycy rok później, pod koniec 1944 roku. Nim do tego doszło, planowali w połowie 1944 zamach w Berghofie, gdzie Hitler czuł się dość bezpiecznie. Tam był odizolowany ze znikomą ilością ochrony, a opcji mieli kilka. Chcieli mu dodać trucizny do ulubionego soku jabłkowego. Rozważali podanie wąglika. Mogli go zlikwidować jednym strzałem snajpera w drodze na herbatę. Analizowali też zniszczenie jego herbaciarni z bazuki, albo unicestwienie auta z Hitlerem z bazuki. Na koniec jeszcze rozpatrywano odwrócenie uwagi bombardowaniem lotniczym i przeprowadzenie śmiałego desantu powietrznego batalionu komandosów. Jak wiadomo, Hitler działał dość chaotycznie i wszelkie scenariusze były ryzykowne. Brytyjczycy jednak doszli do wniosku, że korzystniej jest utrzymać Hitlera przy życiu. Z takimi fatalnymi decyzjami czemu nie? Aniżeli pozwolić, by jakiś ogarnięty generał utrudnił szybkie pokonanie III Rzeszy. Londyn obawiał się jednak jeszcze bardziej, że zrobiliby z Führera męczennika, bo przecież gdyby żył, to nie doprowadziłby do klęski Niemiec. Brytyjczycy też podchodzili do sprawy czysto pragmatycznie i nie chcieli, żeby na świecie uważano potem, że Wielka Brytania nie potrafi pokonywać wrogów na polu walki, tylko musi uciekać się do podłych posunięć. Tymczasem wyjątkowo blisko realizacji celu był hrabia Klaus Schenk von Stauffenberg. Wydaje się, że przygotowany przez niego zamach był najbardziej spektakularny. 20 lipca 1944 w kwaterze Hitlera w Wilczymszańcu w Prusach Wschodnich w czasie narady wyższych dowódców Wehrmachtu Stauffenberg podłożył bombę, która eksplodowała, ale Hitlerowi udało się przeżyć. Miał niebywałe szczęście. Spiskowców błyskawicznie zebrano i stracono. Zamachu dokonano w czasie, kiedy jeszcze była realna szansa, na pokojowe układanie się z Zachodem. Jest całkiem prawdopodobne, że Niemcy zachowałyby jedność jako państwo i nie utraciłyby tak wielu ziem na wschodzie, jak stało się to po zakończeniu II wojny światowej. Jest raczej pewne, że na mapie Polska nie wyglądałaby tak, jak dziś wygląda. Stauffenberg był bowiem konserwatywnym nacjonalistą nienawidzącym Polaków, który po udanym zamachu na Hitlera wcale nie zamierzał wydawać pod sąd zbrodniarzy wojennych. A tak nieudany zamach spowodował falę aresztowań, a za kratki również trafił stojący na czele wywiadu Wilhelm Canaris, który z czasem coraz bardziej chciał układać się z aliantami, należał do opozycji i zginął w obozie koncentracyjnym. A na koniec mała niespodzianka dla interesujących się II wojną światową raczej nie zaskakuje nazwisko Alberta Speera. Był architektem Hitlera. Razem snuli pomysły, jak monumentalne dzieła architektury miały górować w odnowionej stolicy tysiącletniej Rzeszy. Od 1942 był już ministrem uzbrojenia i amunicji. Pod koniec wojny, a mamy na myśli drugą połowę marca 1945, Hitler wydał rozkaz Nerona, czyli rozkaz niszczenia wszelkiej infrastruktury w Niemczech. Zrównanie Niemiec z ziemią miało zapobiec dostaniu się czegokolwiek w ręce wroga. Albert Speer wpadł w furię, stanowczo sprzeciwił się Hitlerowi i na wiosnę 1945 uknął spisek, gdzie jego ludzie mieli do berlińskiego bunkra wpuścić Hitlerowi zabójczy gaz. Ostatecznie jednak na to się nie zdecydował. Adolf Hitler najprawdopodobniej przestał oddychać 30 kwietnia 45 o godzinie 15:30 w wyniku zamachu na samego siebie, bo nie chciał dostać się w sowieckie ręce i pomyśleć, że tyle kombinowania, a wystarczyło kapsułka z trucizną, jeden strzał w głowę i 160 litrów benzyny. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry. Jeżeli nie, to dajcie kciuki w dół. A jeżeli średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. Tylko jednego. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was się zastanowi, jakie szczęście musiał mieć Hitler, że nie padł ofiarą jednak zamachu. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.